Arsenał Kultury.
Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, miała godzina 21, a to oznacza, że przyszedł czas na rozmowę o kulturze. Dziś w Arsenale Kultury porozmawiamy o filmie Rewolucja totalnej wolności. Film powstał dzięki Instytutowi imienia księdza Piotra Skargi w Krakowie, a wyreżyserował go Jarosław Mańka. Za konsoletą Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Piotr Tomczyk. Gościem programu jest dziś ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.
Kłaniam się serdecznie.
Dobry wieczór. Telefonicznie połączył się z nami także Arkadiusz Stelmach ze Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Reżyser, który brał udział w produkcji Rewolucji Totalnej Wolności. Dobry wieczór. Czy słychać nas w Krakowie?
Tak, dobry wieczór, bardzo dobrze słychać. Szczęść Boże, księże profesorze, witam wszystkich słuchaczy.
Może na początek w takim razie naszej dyskusji przedstawmy twórców filmu. Kto w tym dziele maczał palce? I to jest pytanie, z którym zwracam się do naszego gościa z Krakowa.
Tak, to kto maczał palce? Oczywiście wyprodukował film Instytut księdza Piotra Skargi z Krakowa. A zleciliśmy to dzieło panu reżyserowi Jarosławowi Mańce, którym już współpracujemy od wielu lat. On kręcił również dla nas film na temat księdza Piotra Skargi, naszego patrona. Kręcił również film na stulecie objawień w Fatimie, Fatimia Orędzie wciąż aktualne. No i właśnie takim ostatnim przejawem tej współpracy z reżyserem Mańką właśnie jest ten film Rewolucja Totalnej Wolności, który miał być ukończony właśnie w związku z 50. rocznicą wydarzeń roku 68. A ja swój skromny udział jako producent miałem w tym filmie razem z kolegą Piotrem Derem, też z tego środowiska Instytutu i Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi.
Może w takim razie na dobry początek dyskusji posłuchajmy, co na temat filmu mówi właśnie reżyser Jarosław Mańka.
Rewolucja Totalnej Wolności to film dokumentalny o rewolucji 1968 roku na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. I od razu może pociągnę jeszcze, dlaczego taki tytuł Rewolucja Totalnej Wolności. Tak często ten okres określali moi rozmówcy, właśnie taką totalną wolnością, która wtedy jakby przewaliła się jak tsunami po Europie i po Stanach Zjednoczonych. Szczerze mówiąc, z wykształcenia jestem też historykiem, więc temat był mi znany, ale dopiero przy realizacji filmu zobaczyłem, jak wielowarstwowy jest to temat, bo oprócz właśnie tej takiej, można powiedzieć, patiomkinowskiej wsi, czyli dzieci kwiatów, równość, wolność, seks, rak, drugs and rock and roll, no jest tam jeszcze wiele innych czynników. Chociażby to, że na rewolucję 68 roku nałożyły się jakby, no powiedzmy, przynajmniej dwa wektory. Jeden wektor to szkoła frankfurcka, czyli po prostu marksizm, którym to szkoła frankfurcka zajmowała się naukowo. Część z tych naukowców wyjechała do Stanów Zjednoczonych, stąd między innymi w Stanach Zjednoczonych też było doskonałe podłoże pod to, aby ta rewolucja się zapaliła, tak to nazwijmy, ale z drugiej strony już taka dużo mniej znana historia, czyli po prostu działanie służb sowieckich, które były doskonale zorganizowane i potrafiły bardzo skrycie i bardzo skutecznie działać.
Co warto byłoby dodać do tego krótkiego opisu na temat tej szokującej, sformułowanie szokujące, wolność totalna, ksiądz profesor Bortkiewicz?
Ja myślę, że autorska prezentacja pana Mańki jest tutaj znakomitym wprowadzeniem do tego filmu, bo rzeczywiście odsłania całą kwintesencję tych zdarzeń. Trudno jest właściwie dodać coś do tych słów. Oczywiście można rozwijać pewne szczegółowe wątki. No najbardziej, myślę, szokującym widza jest ten wątek służb specjalnych, ten wątek właśnie, nazwijmy to, polityczny, który odsłania sterowalność tymi zjawiskami, które okazuje się, że nie miały wcale charakteru spontanicznego, ale były właśnie głęboko sterowalne. To może najczytelniej widać na przykładzie Niemiec. Myślę, że to jest bardzo wielowątkowa rzeczywiście historia tej rewolucji niemieckiej, ukazująca też, no od razu przechodząc do pewnego drobnego wątku naszej polskiej rzeczywistości, odsłaniająca też pewne wątki lustracyjne, bo zauważmy, że Niemcy właśnie weszli w okres lat 60., nie rozliczywszy się z przeszłości lat III Rzeszy. I teraz to pokolenie dwudziestoparolatków, które nagle sobie uświadamia w dorosłym życiu, zadaje sobie pytania, gdzie byłeś, mamusiu, tatusiu, 20 parę lat temu. No oczywiście mogą słyszeć jakieś historie, że byli sanitariuszami, ale w gruncie rzeczy no przecież przekonują się, że cały sztab, cała armia, zarówno żołnierzy, ale też funkcjonariuszy, pracowników administracji III Rzeszy pracuje po prostu w tej chwili, jest zatrudniona w obecnych strukturach Niemieckiej Republiki Federalnej. To oczywiście rodzi opór, rodzi protest przeciwko instytucji państwa, przeciwko instytucji rodziny. Ale momentem zapalnym, i to jest taki wątek, no najbardziej tutaj powiedziałbym paradoksalny, jest śmierć Bruno Onesorga, studenta, który został zabity, pobity i zabity podczas manifestacji przeciwko wizycie Rezi Pachlawiego w Berlinie. Został zabity przez niemieckiego policjanta Kurasa i oczywiście studenci przyjmują to jako wręcz no, symboliczny moment, w którym policjant będący na pewno, z całą pewnością reprezentantem dawnego aparatu ucisku, prawda, zabija tutaj studenta protestującego w imię pokoju. Tymczasem okazuje się, że Kuras po latach, to dopiero wyszło, był agentem Stasi, był właśnie komunistycznym funkcjonariuszem służącym, owszem, w RFN, ale przecież będącym właśnie na usługach Stasi, a w związku z tym na usługach Związku Sowieckiego. I cała ta legenda rewolucyjna, która miała pokazać, że właśnie systemem opresyjnym był wyłącznie system hitlerowski, i był jedynym odpowiedzialnym za wszelkie jakieś nieszczęścia tego świata, no legła później po latach w gruzach, ale to, co zostało już utrwalone, no zostało utrwalone.
Film zawiera wiele scen właśnie z tamtych lat, ponad 50 lat temu, z Francji, z Niemiec. Zastanawiam się, czy możemy nazwać go filmem dokumentalnym i czy nie było problemu z dostępem do tych materiałów. Tutaj znowu zwracamy się do naszego gościa z Krakowa, pan Arkadiusz Telmach.
Tak, myślę, że jak najbardziej jest to dokument. Myślę, że też siłą tego dokumentu jest to, że są tam świadkowie, którzy pamiętają te wydarzenia, bo to przecież nie tak bardzo odległe, przecież jeszcze masa ludzi, no na przykład moich rodziców na przykład pamięta tamte czasy, więc te rozmowy różnych tych świadków, no myślę, że to jest główna siła ludzi, którzy pamiętają te wydarzenia. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną taką ciekawą rzecz, że bo oczywiście jest ta warstwa polityczna tych takich manifestacji ulicznych, tych bardzo takich brutalnych nawet wystąpień i tego terroryzmu lat 70. Ale mi się wydaje, że ten film pokazuje jeszcze na jeden aspekt, wskazuje na jeden aspekt tej rewolucji, to taki bardziej miękki i myślę, że do tej pory wielu ludzi go nie dostrzega, dlatego że bardzo dużo osób w sposób spontaniczny włączyła się w nurt tej rewolucji. Mam nadzieję, mamy oczywiście na myśli całą tą antykulturę, czyli filmy, muzyka, te zjawiska Woodstocku, zjawisko hippisów, zjawisko właśnie takich, tych rzeczy, które są w filmie pokazane, muzyka typu The Doors, wybuchający również gdzieś tam tak bardzo mocno satanizm, który się wtedy pojawia. Te antykulturowe właśnie zjawiska, one są też bardzo, bardzo ciekawe i w tym sensie no dokumentują, pokazują właśnie tamten czas. Bo ja bym tutaj jeszcze zwrócił na taką rzecz uwagę, że my, kiedy tutaj ta reżyser Mańka mówił właśnie o tym, że szkoła frankfurcka, że marxizm i tak dalej. My za żelazną kurtyną żyjąc, do tej pory myślę, że jest tak, że na hasło Marx, Engels, komunizm, no to widzimy od razu generała Jaruzelskiego ogłaszającego stan wojenny w tych ciemnych okularach, ale od generała Kiszczaka, prawda, widzimy ZOMO na ulicach bijące ludzi. Tymczasem, a stało się tak właśnie, że żelazna kurtyna odcięła nas od całego tego nurtu nowego marksizmu, w którym myśmy mieli, no to tylko ktoś, kto rzeczywiście jakoś interesował się, miał z tym do czynienia, chociaż książki tych ideologów się ukazywały, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że marksizm ulegał pewnemu takiemu przeobrażeniu, uzyskał nową szatkę, nowe metody i my potem już po upadku żelaznej kurtyny przyswajaliśmy sobie de facto nowy marksizm, ten zmutowany marksizm, myśląc, że przyswajamy sobie elementy tej cywilizacji zachodniej, antykomunistycznej nawet, tej takiej prowolnościowej, czy nawet tego tak zwanego zgniłego kapitalizmu, jak to komuniści w Polsce właśnie mówić, więc na to też bym chciał zwrócić uwagę. Także myślę, że zdecydowanie jest to dokument, chociaż jasne, jest ten film pokazany i opowiedziany również z bardzo jasnych pozycji, takich pozycji konserwatywnych, tradycyjnych, katolickich. To jest fakt. Ale myślę, że tutaj zawsze twórcy mają prawo do tej swojej optyki i myślę, że też takiej optyki jeszcze nikt nie zaprezentował. Myślę, że nie ma takiego filmu i myślę, że też dlatego on jest bardzo cenny. Ale warstwa dokumentalna jest na pewno bardzo mocna tam i jest mocno obecna.
Do tego tematu takiej wojny cywilizacyjnej, agresji marksizmu na całą naszą cywilizację pewnie będziemy jeszcze wracali. Natomiast zwrócił Pan uwagę słuchaczom na sprawę muzyki. Akurat przed spotkaniem właśnie z księdzem profesorem też zastanawialiśmy się, dlaczego ta muzyka była aż tak istotna dla tych, no nazwijmy to, rewolucjonistów. Do czego była im potrzebna? Co powodowało, że ta muzyka wzmacniała siłę tego ruchu? Także no, rzecz jest bardzo ciekawa. Ja myślę, że tutaj jeszcze jedna prośba do słuchaczy. Gdyby ktoś z Państwa oglądał ten film i chciał się z nami podzielić taką osobistą recenzją, to przypominam numer telefonu do naszego studia 618-654-654. Studio jest otwarte. Nadajemy na żywo, także zapraszam serdecznie. A właśnie, może wróćmy na chwileczkę jeszcze do tej muzyki. Jak ksiądz profesor myśli, no po co ta muzyka, jeśli chodzi o destrukcję? Dlaczego muzyka potrzebna była właśnie do tego procesu?
Ja zdecydowanie nie jestem najlepszym ekspertem w sprawach muzycznych. To z wielu względów mogę to z całą uczciwością wyznać. Sądzę, że tutaj zresztą byłby bardzo przydatny jakiś socjolog muzyki, który by się wypowiedział w sposób kompetentny, ale tak na mój zdrowy chłopski rozum. Sądzę, że no muzyka ma ogromną siłę oczywiście oddziaływania, ponieważ oddziałuje na emocje, oddziałuje w sposób bardzo, bardzo intensywny. Może też zawierać pewne przekazy podprogowe, co też jest rzeczą ogromnie, ogromnie ważną. W każdym razie na pewno ten przekaz muzyczny jest o wiele intensywniejszy i o wiele bardziej trwały niż przekaz czysto werbalny. I z tego też względu, jak sądzę, właśnie ten przekaz muzyczny był wykorzystywany. Tutaj na pewno bardzo wiele na temat tego aspektu antykultury pisze pan Krzysztof Karoń w swojej historii antykultury, zresztą jeden z uczestników tego filmu, o którym rozmawiamy. On wypowiada się tam kilkakrotnie, choć akurat nie tyle na temat muzyki, ale zauważmy, że te zespoły, o których też mówił pan prezes Stelmach, sama nazwa tych zespołów, niejednokrotnie ona zawierała jakiś przekaz. The Doors, o czym ktoś też z uczestników filmu mówi, jedna z osób wypowiadających się, no właśnie te drzwi były pewnymi drzwiami między dwoma światami. To były drzwi, które rozdzielały dwie rzeczywistości. Chodziło tutaj właśnie o zniszczenie, o przejście przede wszystkim z tej rzeczywistości dotychczasowej cywilizacji do cywilizacji zupełnie nowej. Muzyka robiła to w sposób, powiem, i muzyka robi to zawsze w sposób taki, który nie wymaga wielkich dywagacji intelektualnych. Oddziaływanie na emocje daje pewne przekazy, daje pewną zachętę.
Ale też muzyka łagodzi obyczaje.
Tak się zwykło mówić, natomiast no nie jestem pewien, teoretycznie znowu można powiedzieć tak, rzeczywiście, no przecież kiedy oglądamy chociażby musical Hair, on powstał przecież na bazie, prawda, protestu przeciwko wojnie wietnamskiej, a więc miał w pewnym sensie łagodzić, miał wprowadzać pewien nastrój pacyfistyczny, ale zauważmy, że te nastroje pacyfistyczne, one stawały się w gruncie rzeczy wojną z pewnym porządkiem, wylewano dziecko z kąpielą wraz, powiedzmy, z systemem rzeczywiście agresji i wojny, wylewano cały system państwowy, cały system bezpieczeństwa, cały system pewnej stabilizacji państwowej, rodzinnej, cywilizacyjnej, a więc w gruncie rzeczy ten pozorny pacyfizm stawał się nową formą agresji. I tutaj właśnie to łagodzenie obyczajów przez muzykę było jednocześnie rozbudzaniem zupełnie nowych emocji, to no jednoznacznie agresywnych, agresywnych w stosunku do dotychczasowej cywilizacji.
To przyznam się w takim razie, że ja troszeczkę z przekory przygotowałem kilka utworów takich, które wskażą, że jednak muzyka rzeczywiście może łagodzić obyczaje i to też w tych latach, bo na przykład końcówka lat 60. to w Polsce czas, w którym śpiewali skaldowie. Zasłuchaliśmy się w piosenkę sprzed 50 lat i chyba aż trudno jest nam uwierzyć, że to był ten czas, kiedy już na zachodzie, w Europie Zachodniej, poetyka zupełnie inna zaczęła się wdzierać, zaczęła dominować. Czyli, proszę Państwa, rzeczywiście muzyka może łagodzić obyczaje. Myślę, że dziadkowie powinni tę wiedzę też przekazywać wnukom, bo być może dziś bardzo niewiele osób kojarzy ten właśnie zespół, skaldowie.
A szkoda, ogromna szkoda, bo wielki szacunek dla braci Zielińskich, wielki szacunek dla skaldów, czapki z głów. I myślę, że mimo, że może nie wszyscy dzisiaj kojarzą ten zespół, ale kiedy ogląda się na YouTubie ich nagrania i widać komentarze, to bardzo często pojawiają się wpisy w rodzaju: mam dopiero 20 lat, ale to jest muzyka, której zawsze można słuchać. Mam lat 23, ale od lat słucham skaldów, bo to jest muzyka, która nie przemija. To jest muzyka wieczna. Ale wracając jeszcze do kontekstu całej tutaj naszej rozmowy, myślę, że właśnie jest to... To jest, powiedziałbym, też nawet takie najprostsze skojarzenie. Mogą nas dzisiaj zwłaszcza razić pewną prostotą, pewną jakąś banalnością te słowa, które tam padają, chociaż są to słowa po prostu piękne, mówiące o wierności, o miłości i przede wszystkim o tym. Natomiast muzyka jest przepiękna i teraz rzeczywiście, jeżeli skonfrontujemy właśnie ten świat, który został odrzucony, bo ta piosenka symbolizuje właśnie świat wartości opartych na autentycznej miłości, na wierności, na pewnej też wstrzemięźliwości seksualnej, na zdolności opanowania przez człowieka popędu na rzecz miłości, ten świat zostaje odrzucony. Właśnie zostaje odrzucony przez te nie tylko zespoły i hity Zachodu, ale zostaje odrzucony przez całą antykulturę. To jest rzeczywiście zderzenie muzyczne, które ukazuje wojnę światów.
Piękne słowa, ale widzę, że słuchacz próbuje się do nas wdzwonić. Spróbujmy odebrać telefon. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan w sprawie filmów, w sprawie muzyki?
Nie, ja bym chciał pana prosić o piosenkę, aby można było serne.
Zapisuj.
Ja bym pan poprosił, bo z panią Manią rozmawiałem, może nie zdążyła tego zrobić. Ja bym pan tak mógł, to bym prosił, bo...
Dobrze, w najgorszym razie przekażemy pani Ani. Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiamy, do usłyszenia. A w takim razie przenosimy się teraz do Krakowa. Myślę, że skaldowie w Krakowie też co najmniej tak samo popularni jak w Poznaniu, prawda?
Jak najbardziej. No tutaj rzeczywiście jest bardzo mocny taki przykład, jaka muzyka może być, również ta muzyka taka, prawda, popularna, taka, której może słuchać każdy, można sobie ją puścić w samochodzie, jadąc gdzieś tam. Rzeczywiście, no, skaldowie w porównaniu do tego wszystkiego, co wybuchło w latach 60. i 70.
Inny świat.
Myślę o tym w głównym nurcie tej takiej muzyki właśnie nowoczesnej wtedy, tej właśnie rewolucyjnej muzyki, która była pełna właśnie tych realizacji tych haseł sex, drugs and rock and roll, czyli właśnie pełna wyuzdanej seksualności, jakiegoś takiego podeptania rozumu, odrzucenia wszelkich jakby zasad i konwenansu. No to, co symbolicznie już można powiedzieć, no widzimy, co wydarzyło się na tym słynnym Woodstocku tam pod Nowym Jorkiem. To właśnie tu jest ten kontrast. No, panowie skaldowie, no to jawią się dzisiaj w konfrontacji z tym wszystkim i z tym, co później przyszło z punk rockiem i tak dalej, jako klub konserwatywnych dżentelmenów. To z pewnością. I to jest muzyka rzeczywiście melodyjna, taka i słowa. Tutaj chyba nawet, o ile pamiętam, do tego utworu Agnieszka Osiecka napisała, więc no poetka To jest po prostu poezja śpiewana. Także, ale tu mówię, ja mówiąc o tym, co się wtedy wydarzyło, to mówię o tym tam głównym nurcie, gdzie, prawda, pojawiają się już takie zespoły jak Black Sabbath, jak właśnie The Doors, jak no pełne takiego właśnie tego nurtu, tego mocnego takiego zacięcia antykulturowego, tego buntu wobec tego wszystkiego, co było, wobec konwenansów i depczące właśnie tutaj szczególnie tą tradycyjną obyczajowość seksualną. Także tutaj o to mi chodziło.
Ja chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do sprawy tytułu filmu, bo zastanawiałem się nad jedną rzeczą, czy tutaj w tym tytule rewolucja totalnej wolności przez to połączenie totalizmu, totalitaryzmu i wolności, czy nie otrzymaliśmy takiego wewnętrznej sprzeczności, bo ja kiedy słyszę słowo wolność, to mi się wydaje, że wiem wszystko, czuję się komfortowo, ale kiedy słyszę o totalnej wolności, to sobie mówię, no czy czasem to nie oznacza, że nie wolno mi przestrzegać jakichkolwiek zasad, że zabrania się zabraniać, jak to kiedyś ideologowie mówili, co jest po prostu wewnętrzną sprzecznością. Czy ten tytuł, on też nie jest jakoś wewnętrznie sprzeczny?
On jest wewnętrzną sprzecznością, ale on pokazuje wewnętrzną sprzeczność, jaka jest w ogóle w ideologiach wyrosłych na gdzieś tam ostatecznie na Hegelu, i które wyrastają na Hegelu, na Marksie, gdzie my mamy sprzeczność podniesioną do rangi jakby zasady budującej świat. Przecież ta marksowska walka klas, czy później w ideologii genderowo-feministycznej walka płci, no to mamy cały czas właśnie sprzeczność. I tutaj również tą sprzecznością ideologie te właśnie lewicowe operują. Wolność ma być totalna, więc nie ma miejsca dla wszystkich tych, którzy by się tej właśnie wyuzdanej wolności w jakikolwiek sposób przeciwstawili. Dlatego właśnie w imię tejże wolności sięgną po terror, sięgną po kamienie, sięgną po bunt, po destrukcję, po niszczenie. Prawda? No to tak jak na przykład kiedyś, prawda, były te postulaty, żeby wprowadzić rozwody, czyli zniszczyć małżeństwo nierozerwalne. No to też w imię wolności, tak? Że każdy ma prawo do szczęścia i tak dalej, więc tutaj się nikt nie miał żadnych zahamowań, prawda? No i teraz również cały czas mamy tą jakby taką sprzeczność, tak? Że w imię wolności zniszczymy wszystko. Ta wolność właśnie musi być totalna i nie będziemy tolerować nikogo, kto chciałby w jakiś sposób tej wolności jakieś granice stawiać. A wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak wolność zupełnie bez jakichkolwiek zahamowań, bez jakichkolwiek granic, dlatego że mamy po prostu ramy wyznaczone przez rzeczywistość, którą jeśli się uważnie obserwuje i ma się tam troszeczkę takiego pokornego podejścia do rzeczywistości, do jej praw, do rzeczywistości, która jest dana, i jak my, ludzie wierzący, twierdzimy, że jest ona dana przez jakiegoś dawcę, czyli myślimy tutaj o Panu Bogu Stworzycielu, który stworzył ten świat, ale dał mu również pewne prawa obiektywne, które my musimy pokornie przyjąć, że one są. A ci piewcy tej totalnej wolności kompletnie się z tym nie liczą. Buntują się całkowicie przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom po to, bo ponieważ nie zgadzają się na ten dany świat. Uważają, że jest on zły, do gruntu, trzeba go odrzucić i zbudować go na nowo. Także rzeczywiście ta sprzeczność tam jest.
Ciekawy wątek tutaj pan poruszył, jeśli chodzi o język używany przez rewolucjonistów, właściwie zakłamywanie języka, trzeba by to było tak nazwać, bo rewolucjoniści przejmowali słowa, które jakoś były już rozumiane przez nas, akceptowane i nazywali je zupełnie po swojemu. Króciutką wypowiedź na ten temat nawet mamy przygotowaną pana Jarosława Mańki, może właśnie w tej chwili jej wysłuchajmy.
To jest między innymi rewolucja kulturowa, czyli chodzi o zmianę pojęć. Był taki czas między innymi we Francji, kiedy Francuzi protestowali przeciwko małżeństwom homoseksualnym. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwa homoseksualne. To też już jest rewolucja kulturowa.
No właśnie, czyli miłość można nazwać na nowo, ochrzcić małżeństwo. Rozumiemy przez to zupełnie co innego niż do tej pory było przyjęte. o co chodzi z tym językiem, dlaczego te sztuczki językowe są tak ważne, ksiądz profesor Brudkiewicz.
Och, to jest temat rzeka. No, z jednej strony przypomnijmy sobie, że jednym z najwybitniejszych językoznawców XX wieku był towarzysz Józef Wissarionowicz Stalin, który nie tylko swoimi przedmowami opatrywał bardzo wiele językoznawczych dzieł, ale sam pisał także owe dzieła, albo przynajmniej je podpisywał. Natomiast niewątpliwie miał świadomość tego, że kto zawładnie czy zawłaszczy sobie język, ten będzie władał też ludzkimi umysłami. To jest sprawa rzeczywiście niezwykle istotna. I przepraszam za tę konfrontację, przepraszam i pana redaktora, i słuchaczy, i siebie samego, ale taka zbitka, która w tej chwili pojawi się, jest rzeczywiście straszliwa, ale no pójdę dalej tym tropem. Święty Jan Paweł II w liście do rodzin pisze właśnie o tym, że kryzys prawdy dzisiaj to jest przede wszystkim kryzys pojęć. I podaje właśnie jako takie pewne przykłady, no właśnie przykłady na przykład wolnej miłości, albo przykłady praw człowieka, które dzisiaj zyskały zupełnie nowe znaczenie. No zauważmy, że wolna miłość jest w gruncie rzeczy po prostu rzeczywistością używania, przedmiotowego używania człowieka bez żadnych zobowiązań, bez żadnej odpowiedzialności, bez żadnej trwałości. To nie jest wolna miłość, to jest po prostu dowolne używanie przedmiotowe drugiego człowieka. Ale ono zostało opatrzone wolną miłością. Ja czasem pytam się swoich studentów, czy sądzą, że na przykład ludzie, którzy żyją w związku małżeńskim przez 50 lat, oni żyją w jakimś stanie zniewolenia. Czy to jest tak, że przez te 50 lat, no nie wiem, zakuwają się w kajdanki, przykuwają się do kaloryfera, czy po prostu wyrażają wobec siebie jakąś przemoc? To jest autentyczna wolna miłość, właśnie wyrażająca się w wierności, stałości, w realizacji powołania małżeńskiego. Natomiast to, co bywa nazywane wolną miłością, jest radykalnym zaprzeczeniem zarówno miłości, jak i wolności, bo jest to, raz jeszcze powtarzam, używanie na zasadzie podporządkowania się popędowi seksualnemu, a więc czemuś, co jest poniżej człowieka. Weźmy bardzo dzisiaj popularne pojęcie praw człowieka. No z tą rzeczywistością mamy dzisiaj ogromny chaos. Ta sprawa została też zawłaszczona w sposób straszliwy i druzgoczący. My w klasycznej koncepcji praw człowieka, która jeszcze się wyraziła w 1948 roku, między innymi za sprawą Jacques'a Maritaina w deklaracji praw człowieka, ONZ-owskiej deklaracji, te prawa wynikały po prostu z godności osoby ludzkiej, z istoty człowieka, z jego natury. To było przede wszystkim prawo do życia, to było prawo do wolności, to było prawo do wolności słowa, prawo do pracy, prawo do godziwej zapłaty i cały szereg tych praw podstawowych. Dzisiaj okazuje się, że no na przykład od 1973 roku w Stanach Zjednoczonych mamy prawo do aborcji. Z czego to prawo jest wywiedzione? Z jakiego prawa podstawowego? No okazuje się, że z prawa do prywatności. Bo tak rzeczywiście zostało w Stanach Zjednoczonych to prawo przeprowadzone jako prawo do prywatności. Ale konia z rzędem temu, kto jest w stanie dzisiaj określić, na czym polega prawo do prywatności, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Mamy od schyłku lat 90. niezwykle popularne dzisiaj prawa reprodukcyjne, które są po prostu roszczeniami. Roszczeniami do panowania nad życiem drugiego człowieka, bo to jest prawo do aborcji, do antykoncepcji, do sterylizacji. Czyli to są wszystko prawa, które są w gruncie rzeczy roszczeniami do zawłaszczenia sobie życiem drugiego człowieka. Mamy rzeczywiście ogromny chaos, ale to, o czym mówił pan reżyser, niestety ta sytuacja, że przeżywaliśmy i przeżywamy zresztą niemal cyklicznie takie sytuacje, w których słyszymy o małżeństwach homoseksualnych i związkach kobiety i mężczyzny. Mamy więc małżeństwa homoseksualne i związki heteroseksualne. Prawda, to jest ewidentna manipulacja językowa, ale ona niestety przedziera się do naszej tożsamości. Nie zapomnę, nie mogę tego zapomnieć, spotkania sprzed kilku tygodni z młodzieżą w jednym z miast, nie w Poznaniu i nie w naszym województwie, gdzie nagminnie powtarzano mi co zdanie, ale proszę księdza, takie małżeństwo homoseksualne. Mówię, nie ma czegoś takiego jak małżeństwo homoseksualne. Po prostu nie ma, niezależnie od tego, czy to będzie orzeczone przez jakiekolwiek ustawy prawne, ale nie ma kwadratowego koła, nie ma też małżeństwa homoseksualnego. Pojęcia mają swoje znaczenie. Niestety, my dzisiaj demolujemy pojęcia, ale w związku z tym demolujemy prawdę.
No właśnie, powinniśmy nawet zadać pytanie, kto i dlaczego coś takiego robi. W samym filmie kilkakrotnie pada takie sformułowanie, że ta rewolucja nie jest rewolucją autentyczną, że to jest rewolucja sponsorowana. W tym momencie musielibyśmy zapytać, przez kogo, co to za siła sponsoruje tą rewolucję, dlaczego ona się tak rozprzestrzenia. Widać tutaj jakiś długofalowy plan. Ktoś zacytował też chińską mądrość: by pokonać wroga, trzeba zdemoralizować jego dzieci. Kto w takim razie jest tym wrogiem? Kto demoralizuje dzieci? Kto chce nas pokonać? Pytanie skierowane do Krakowa. Pan Arkadiusz Telma.
Tak. Rzeczywiście, rzeczywiście to przysłowie myślę, że trafnie oddaje rzeczywiście taką rzeczywistość. Ja sobie przypominam, że na co po niektórych paradach tego ruchu genderowo-tęczowo-homoseksualnego pojawiają się takie hasła: wasze dzieci będą takie jak my. Więc tutaj myślę, że oni też sobie wzięli do serca to chińskie przysłowie. I rzeczywiście próbują właśnie zabierać się za dzieci. Standardy WHO, te na temat edukacji seksualnej, które chcą seksualizować dzieci już od niemalże żłobka, czy wręcz od żłobka, czy od przedszkola, czy od wczesnych lat szkolnych, no też wskazują, prawda, że ten atak na dzieci właśnie jest prowadzony. I tutaj oczywiście zawsze takie pytanie, kto za tym stoi, kto to robi, komu na tym zależy, no jest takie ryzyko, że zaraz zaczniemy tam, prawda, się doszukiwać i różnych tam będziemy sięgać po różne teorie spiskowe, a to taka organizacja, a to jakaś tajna, a to jacyś tacy, a to tam jacyś iluminaci i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda, dysponujemy już dzisiaj bardzo dużą wiedzą, bo przecież jest cała masa środowisk, które absolutnie nie kryją się z tym, że im na tym zależy, że one wykładają pieniądze, że one wykuwają kadry, że one po prostu nam to robią z otwartą przyłbicą, nie kryjąc się specjalnie. No tutaj wystarczy właśnie, jak wspomniane tutaj przeze mnie, standardy WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. To one przecież nam tutaj to promują, one nam to wprowadzają. Czyli to są struktury, no niestety, właśnie tutaj ksiądz profesor Spotka wspomniał o Karcie Praw Człowieka i niestety dziś ONZ bardzo mocno już prezentuje się jako organizacja, przez którą przeszedł właśnie ten marsz, która przeszła już marsz przez instytucje, że do organizacji globalnych, tych właśnie międzynarodowych jak ONZ i różne te przybudówki, te różne filialne organizacje, wdarli się ludzie właśnie z tym neomarksistowskim myśleniem i oni przez te instytucje sięgają do konkretnych krajów, gdzie te swoje agendy wprowadzają. Mamy również przecież całe grono wielkich biznesowych organizacji. Mamy tak zwanych filantropów, jak na przykład George Soros, który przecież też się nie kryje z tym, że te agendy lewicowe wspiera. Więc dzisiaj wystarczy tylko naprawdę sięgnąć do nie trzeba bardzo głęboko sięgać i widzimy, skąd to wszystko idzie. Również Unia Europejska, która przecież naciska również na nas, że ta rewolucja właśnie totalnej wolności się u nas odbywała. No i tak to się rzeczywiście dzieje. Więc dzisiaj to nie jest już tajemnica. Widzimy, które organizacje to wszystko robią. No i patrzmy i wyciągajmy wnioski.
Czyli jest jakaś rywalizacja, cywilizacja kontra antycywilizacja. Teraz pytanie, którą drogą pójdziemy. Może posłuchajmy jeszcze raz skaldów, którzy mówią, że powinniśmy być blisko nieba. Pierwsze dwa słowa przynajmniej tak sugerują. Aż trudno uwierzyć, proszę Państwa, że muzyka może być tak łagodna, tak bardzo łagodzić obyczaje, być taka czysta, wyprana z wulgaryzmów i takich niskich emocji. Muszę powiedzieć, że nawet po tych paru minutach jeszcze bardziej doceniłem twórczość sprzed 50 lat. Ale wracamy do naszego tematu. Bardzo zainteresowała mnie jedna rzecz związana z tym, kto ulegał tej, nazwijmy to, propagandzie rewolucyjnej. Mówiliśmy tutaj na przykład o odrzuceniu rozumu, pójściu w stronę destrukcji, emocji, wulgaryzmu, chaosu. Ale co się okazuje, że te idee były przede wszystkim popularne wśród intelektualnych elit, wśród studentów najlepszych uczelni światowych. Dlaczego akurat elity poszły w stronę emocji, a nie rozumu? Znowu wracamy do Krakowa z tym pytaniem.
No, myślę, że dlatego, że właśnie świat Zachodu przeszedł taką drogę. Świat Zachodu gdzieś tam 5 wieków temu wraz z reformacją Marcina Lutra i z demontowaniem klasycznej katolickiej koncepcji Boga i świata, dlatego że jak wiemy z wspaniałych analiz księdza profesora Tadeusza Guza z Kulu, który bada te kwestie, okazuje się, że już Marcin Luther zerwał z koncepcją Boga taką, jaką Kościół katolicki zawsze nauczał i pojął Boga na sposób panteistyczny. To może trochę takie trudne, jak na tą audycję, może takie pojęcia. Natomiast nastąpił cały potem szereg konsekwencji. Świat protestancki produkował potem kolejne jak gdyby mutacje, czy kolejne etapy tej powiedzmy drogi filozoficznej i zaowocowało to no niestety takimi myślicielami jak na przykład Hegel czy Marx, czy potem również na tym gruncie mamy takich myślicieli jak właśnie Darwin, który tutaj też bardzo, bardzo warto go wspomnieć, dlatego że tak naprawdę, no tutaj niestety dzieci nasze się i my tak uczymy się w szkołach, prawda, że my pojmujemy już dzisiaj człowieka jak zwierzę. Tak naprawdę na lekcjach biologii my zaliczamy człowieka do królestwa zwierząt. I to jest bardzo niebezpieczne. I tutaj cały czas redukujemy to, kim jest człowiek, czyli odrzucamy tak naprawdę, tak, mówiąc tak ogólnie, filozofia ta właśnie nowoczesna wyrosła gdzieś tam na Heglu. Ona odrzuca tą klasyczną, ale szczególnie katolicką koncepcję, czym jest człowiek, kim jest człowiek, czym jest świat i kim i jaki jest Pan Bóg. Jeśli to się zaneguje, a to zostało dokładnie zanegowane, to wtedy otwiera się pod nami już tylko przepaść. My nie mamy punktu oparcia. I właśnie w tą przepaść wszyscy lecimy i to już tak szybko, że brakuje nam tchu i brakuje nam nawet już siły do tego, żeby się w tym wszystkim rozeznać. Nie ma punktu podparcia. Mamy to, co Benedykt XVI nazwał dyktaturą relatywizmu. Wszystko już jest w tej chwili względne, wszystko jest właśnie zanegowane, jak to mówią właśnie nowi marksiści. Negacja, czyli nicość, staje się... oni próbują pokazać nicość jako jakąś podstawę, jak to mówią filozofowie, zontologizować. Próbują nadać jej coś na kształt absolutu. Ale wiadomo, że z nicości nicość nie jest żadnym absolutem, jest antyabsolutem, jest właśnie tym czymś, co nas po prostu pogrąża. No i te wszystkie kryzysy, które w tej chwili obserwujemy, kryzys rodziny, kryzys państwa, kryzys cywilizacji, kryzys nauki nawet, prawda, to zakłamanie, które w nauce jest, prawda, tutaj tylko wystarczy wspomnieć, prawda, kto twierdził, że rasa germańska jest tą najlepszą rasą, prawda, to byli przecież naukowcy, tak, z doktoratami, z profesorowie uniwersytetów niemieckich. Kto potem twierdził, że jest wyższość gospodarki planowanej socjalistycznej nad gospodarką kapitalistyczną, to też mówili naukowcy. I dzisiaj proszę zobaczyć, co się dzieje na polskich uniwersytetach, gdzie rzeczywiście mamy kolejny przykład właśnie tej dyktatury totalnej wolności, gdzie jakiekolwiek słowa sprzeciwu wobec nowego marksizmu, nowej ideologii, tej na przykład tęczowo-genderowej, również ściągają gniew pewnych kręgów i zatyka się usta profesorom, tak jak na przykład profesorowi Nalaskowskiemu. Także, no niestety mamy z taką sesją do czynienia do tego, że świat zachodni i te elity właśnie, elity uniwersyteckie bardzo mocno zaangażowały się w ten proces negacji, w proces destrukcji, w proces odejścia od prawdy, od klasycznej nauki o tym, kim jest Bóg, świat i człowiek.
Elity intelektualne okazały się mniej odporne na propagandę, na ideologię. Dlaczego akurat do tego doszło? Dlaczego oni akurat? Dlaczego ci najzdolniejsi?
Po części już tutaj słyszeliśmy, w dużej mierze słyszeliśmy próbę odpowiedzi. Mówię próbę odpowiedzi, dlatego że na pewno proces tutaj jest niezwykle złożony. To jest faktycznie proces wielowiekowy. Ja bym jednak zwrócił uwagę na ostatnie już etapy tej walki, tej indoktrynacji, tej infekcji właśnie elit. No myślę, że jednak tutaj ogromną rolę odegrał marksizm w tej nawet najbardziej pierwotnej wersji, poprzez to, że przypisał elitom intelektualnym, zwłaszcza filozofom, no przypisał nową możliwość. O ile do tej pory rolą właśnie ludzi uczonych, ludzi mądrych, mówiąc najogólniej, było poznawanie rzeczywistości, interpretowanie rzeczywistości, to tutaj nagle marksizm daje możliwość za pomocą tej tak zwanej pragmatycznej koncepcji prawdy, daje możliwość ustanawiania nowej rzeczywistości, nie odpisywania, nie odczytywania, ale tworzenia nowej rzeczywistości, mocą rewolucji. Do tego potrzebny jest pewien intelekt i potrzebna jest siła proletariatu i w ten sposób no, tworzy się jakaś najkrótsza synteza rewolucji marksistowskiej. Oczywiście i dlatego tutaj był powiedzmy ten dyskretny urok komunizmu, który spowodował, że intelektualiści francuscy na czele z Sartrem, prawda, szli jak w dym za tym oszołomstwem płynącym z Rosji sowieckiej. Ale tutaj myślę, że też kryje się nadal ten uwodzicielski urok rewolucji neomarksistowskiej, która nadal wmawia ludziom zajmującym się sferą myśli, że ich rolą stało się kreowanie nowej rzeczywistości, zastępowanie właśnie Boga w jego dziele stwórczym, tworzenie zupełnie nowej rzeczywistości. To ma posmak oczywiście bardzo, bardzo intrygujący. No i myślę, że tutaj gdzieś dokonuje się to uwiedzenie współczesnym neomarksizmem.
Neomarksizm, a jeszcze wcześniej sowiecka agentura, o czym też już mówiliśmy w filmie, też ten element jest bardzo mocno pokazany, jakie były związki sowieckiej agentury z tym ruchem rewolucyjnym i dlaczego właściwie, tak możemy się zastanawiać, dlaczego Sowieci nie chcieli, skoro ta rewolucja była tak dobra, nie chcieli jej u siebie. Ale to są pytania o przeszłość, dlaczego Sowieci wtedy robili tak albo inaczej. Natomiast myślę, że na koniec moglibyśmy się jeszcze zastanowić nad przyszłością. Jakie zagrożenia wynikają z tej rewolucji, wielkiej rewolucji lat 60. Posłuchajmy jeszcze ostatniej wypowiedzi reżysera, pan Jarosław Mańka.
Proszę najbardziej bardzo. Jaskrawym, jak dla mnie, efektem, czy też owocem rewolucji 1968 roku, z którym się zderzyłem, to pamiętam, kiedy w zeszłym roku byłem w Kanadzie i po raz pierwszy zobaczyłem loga trzech płci na toalecie. To jest właśnie to, co, z czym będziemy się musieli zderzyć w niedalekiej przyszłości.
Pan Arkadiusz Stelmach, jaka przyszłość w takim razie nas czeka? Bo tutaj ten głos, on nie zabrzmiał optymistycznie, tak powiem, delikatnie bardzo.
No, optymizmu to tutaj na najbliższą przyszłość to ja też żadnego nie podam. Optymizm znajduję w tym, że jako katolik no, wsłuchuję się też ten głos Matki Bożej z Fatimy, która powiedziała, że na koniec, bo ona przepowiedziała te wszystkie kryzysy, że na koniec jej niepokalane serce zatrwuje, więc to tu jest ta nasza nadzieja. Natomiast zanim do tego dojdzie, niestety pewnie te paroksyzmy tej rewolucji jeszcze są przed nami. Ja słuchaczy i pana redaktora, księdza profesora również, zachęciłbym do tego, żeby zobaczyć najnowszą naszą produkcję filmową. Stowarzyszenie Księdza Skargi właśnie kilka miesięcy temu opublikowało taki film Mięsożerca wróg numer jeden. Może tytuł taki dość wydaje się dziwny i nie mający nic wspólnego z tym, o czym my tu teraz mówimy, ale właśnie my na naszych oczach mamy teraz kolejny przejaw tej rewolucji, gdzie o ile do tej pory mieliśmy zanegowanie właśnie tego, że są dwie płcie, prawda, że to są jakieś kategorie niezmienne, to tutaj teraz mamy do czynienia z takim podejściem, że tak naprawdę nie wiadomo już, jaki status właściwie ma człowiek w tym naszym wszechświecie. Człowieka zaczyna się postrzegać jako nowotwór, jako raka, który niszczy ten świat. Tutaj mam na myśli o całym tym szaleństwie tak zwanym ekologicznym, bo to z ekologią już nie ma nic wspólnego. Jest w tym wszystkim jakieś szaleństwo, które zaczyna, gdzieś nam zaczyna ginąć człowiek już w tym wszystkim. Że człowiek jest wrogiem. Mówi się o konieczności zdepopulowania świata. Mówi się o konieczności jak gdyby walki z samym rodzajem ludzkim, który stanowi zagrożenie dla Ziemi. Więc ja myślę, że to idzie dalej i to też również opiera się właśnie na tych ideałach neomarksistowskich. Więc tutaj bym widział takie zagrożenia. No i rzeczywiście, kiedy dalej to wszystko wejdzie do szkół, być może pod przymusem, jak to nawet już było próbowane, było to wiadomo, no mamy te wszystkie próby, które robią teraz nasze samorządy i tak dalej, żeby te ideologie wprowadzać już właśnie na taki niski poziom do szkół, również do tych szkół podstawowych, te wszystkie standardy WHO. Więc myślę, że przyszłość niestety nie wygląda dobrze. To zmaganie się przejdzie już na poziom rodzin, bo to przecież my, rodzice, będziemy musieli konfrontować się z tym wszystkim, co przyjdzie do szkół, z tymi nowymi ideologiami, bardzo mocno mieszającymi w głowach młodych ludzi. Zresztą to już i tak wcześniej przyszło przez masową kulturę, przez internet, przez Facebook, przez tą nachalną promocję w filmach, prawda, w tych platformach popularnych teraz z filmami w internecie i tak dalej. Więc tutaj no naprawdę trzeba ogromnego, gigantycznego wysiłku wszystkich tych sił, którym na sercu leży dobro, porządek, ład cywilizacyjny, ten oparty właśnie na tych klasycznych wzorcach.
No to może ksiądz profesor Bortkiewicz znajdzie jakąś myśl optymistyczną, jeśli chodzi o przyszłość. Ta rodzina rzeczywiście jest tak mocno zagrożona tymi procesami?
Rodzina jest rzeczywiście zagrożona, ale tak jak mówił święty Jan Paweł II, przyszłość świata idzie przez rodzinę i faktycznie tutaj musimy mieć świadomość tego, że rodzina stanowi w tej chwili pierwszą linię frontu, to znaczy koncepcja, samo pojęcie małżeństwa, które buduje rodzinę, sam model tego małżeństwa, model rodziny, to wszystko stało się tutaj jakąś ogromną linią frontu. Ja podzielam te wszystkie niepokoje, te wszystkie obawy, o których pan prezes mówił i o których mówi też ten film, bo one rzeczywiście są porażające. Natomiast no, z drugiej strony myślę, że musimy być ludźmi nadziei. Oby nie budować tej nadziei na prawdzie, którą odzyskamy drogą jakiegoś światowego kryzysu, jakiegoś gigantycznego kryzysu, który doprowadzi do otrzeźwienia. Obyśmy doszli do tej prawdy drogą poszukiwań, drogą rozumu, drogą także dyskusji, które są niezwykle ważne. Ja myślę, że ten film, który tutaj rekomendujemy, jest znakomitą okazją do dyskusji, właśnie do rzetelnej dyskusji, która no, powinna nam uświadomić, co jest rzeczywiście dzisiaj zagrożeniem, ale też jakie są powody tego stanu kryzysowego, no i co w związku z tym należy robić, żeby ten kryzys przełamać.
Dyskusja bardzo ciekawa, ale niestety, drodzy słuchacze, powolutku zbliżamy się już do końca naszej audycji. Dziękuję za udział w tej ciekawej rozmowie, prawie debacie, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Dziękuję serdecznie, proszę.
I nasz gość z Krakowa, Arkadiusz Stelmach. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże, księże profesorze i panie dyrektorze również. Wszystkiego Szczęść najlepszego, Boże. Dobrej nocy.
Dziękujemy. Drodzy słuchacze, dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że pozytywne wnioski wszyscy będziemy wyciągali także z tej audycji. Zapraszam na kolejny Arsenał Kultury za tydzień. Piotr Tomczyk, żegnam serdecznie. Dobranoc.
Arsenał Kultury.